Wracamy do programu To się nadaje do radia, w którym gościmy dziś Andrzeja Bierce z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, a rozmawiamy, przypomnijmy, o procesie odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 po 123 latach niewoli. Tymczasem w toku rozmowy dobrnęliśmy już do roku 1920. Bolszewicy jednak nie wierzyli w cuda, nie tylko te nad Wisłą. Lenin nie chciał popróbować szczęścia aż do skutku?
Myślę, że bolszewicy, no tam się ścierały frakcje aż po 39 rok, aż po praktycznie może troszeczkę wcześniej, kiedy to Stalin przejął władzę w Związku Radzieckim. Część chciała eksportu rewolucji na cały świat, czy też na zachodnią Europę, część chciała budować ten komunizm w Związku Radzieckim i dopiero potem wychodzić poza granicę. No i tutaj zwyciężyła w tym momencie opcja ta, że będą budować, bynajmniej przez jakiś czas, ten komunizm w jednym państwie, w Związku Radzieckim, i na razie poprzestaną na ekspansji.
Autokratyczne zapędy marszałka Piłsudskiego to główne powody, dla których po dziś dzień ma on szerokie grono krytyków. Na ile pana zdaniem przewrót majowy roku 1926, wybiegam już trochę w przyszłość, kiedy to Piłsudski dokonał zbrojnego zamachu stanu, były wynikiem jego ambicji politycznych, a na ile troski o kraj, który pogrążał się w tak zwanym gabinetowym kryzysie?
Na pewno nie można mu odmówić troski o kraj i tutaj na pewno to, co czynił przed I wojną światową, w trakcie I wojny światowej i w momencie walki o niepodległość i granice, to tutaj zasług nie można mu w żadnym momencie odbierać. No, na zamach majowy już sama nazwa w sobie tak jest jakaś pejoratywna, bo zamach nie kojarzy się z czymś do końca, czy albo w ogóle pozytywnym, szczególnie wojskowy.
Chyba że na olimpiadzie.
Chyba że ta zamach oszczepem. No, na pewno było to działanie autoratywne do pewnego stopnia i tutaj nie ma co wybielać marszałka i
czemu zdecydował się na tak radykalny krok przede wszystkim?
No, tak jak sam mówił, chodziło mu o Polskę, o to, żeby Polska nie została całkowicie rozbita przez te gabinetowe roszady. No chciał porządku, no był też może nie z zawodu, ale z urodzenia wojskowym i myślę, że tutaj chodziło o wprowadzanie tego odgórnego porządku w tej polityce wewnętrznej, no i też tym samym też zagranicznej.
A nie obawiał się, że takie metody mogą wywołać ni mniej, ni więcej kolejną wojnę domową?
Ja myślę, że był pewny swojego autorytetu i poparcia w większości bynajmniej armii, gdzie przecież bardzo dużo jego podwładnych z okresu przed I wojny światowej, z okresu I wojny światowej służyło.
Piłsudski piastował wszelkiej maści stanowiska zwierzchnie, tymczasowy naczelnik państwa, marszałek, dwukrotnie premier, nigdy jednak nie ubiegał się o urząd prezydenta. Łatwiej było mu rządzić nieco w cieniu, czy obawiał się ograniczeń dla głowy państwa?
No możliwe, że nie chciał być, że tak powiem, zakuty w pewne rygory, a takie działanie spoza pleców było chyba łatwiejsze.
No to metoda nieobca chyba po dziś dzień. Nie jest tajemnicą, że Józef Piłsudski i Roman Dmowski nie przepadali za sobą. Tutaj już wchodzimy na grząski grunt endecji. Oficjalnie chodzi o kompletnie różne wizje niepodległej Polski. Roman Dmowski, przypomnijmy, prezentował poglądy skrajnie prawicowe, wręcz nacjonalistyczne, choć mimo wszystko uważał sojusz z Rosją za zasadny. Piłsudski chciał Polski, mówiąc oględnie, o wiele bardziej różnorodnej. Ale nieoficjalnie chodziło o kobietę, konkretnie Marię Juszkiewiczową, do której pan Dmowski smalił cholewki i nawet mu nieźle szło, dopóki szyków nie pomieszał mu właśnie Piłsudski. Bilans konfliktu słaby dla Dmowskiego. Piłsudski wyszedł zwycięsko nie tylko z walki o ukochaną, ale i przywództwo polityczne w kraju. No ja bym się na miejscu pana Romana też pewnie pogniewał.
No to są sprawy już osobiste, aczkolwiek na pewno odgrywały pewną rolę w działaniach oficjalnych. No myślę, że tutaj trochę głębsze były przyczyny tego konfliktu i rzeczywiście inny stosunek do Niemców, inny stosunek do Rosji, czy też carskiej, czy bolszewickiej, do tych dwóch polityków powodował to, że ciężko było im się dogadać, aczkolwiek rok 1918 pokazuje, że jednak w momencie, kiedy trzeba się dogadać, to się dogadywali.
Ale jednak koniec końców potrzeba było rządów twardej ręki. Zmierzam do tego, żeby ustalić, dlaczego właśnie to wizja Piłsudskiego na kartach historii się obroniła, a nie Dmowskiego.
No, Dmowski dążył do państwa jednonarodowego w tym momencie, kiedy Polska zajmowała obszary na wschodzie. No to było wykonalne praktycznie. I to Piłsudski dążył do konfederacji, do federacji, do utworzenia państw pod polską kuratorą, co prawda, na wschodzie Ukrainy, Białorusi, w sojuszu z Polską. Też nie był przeciwny powstaniu Litwy, aczkolwiek Wilno zagarnął dla siebie.
W naszym programie nie może zabraknąć wątków lokalnych, dlatego postarajmy się wrócić do przeszłości raz jeszcze i ustalić, co działo się na ziemiach Pomorza Zachodniego w tamtym czasie. Konkretnie osadźmy się może na początek właśnie w Stargardzie, no bo tutaj o Polsce jako takiej ciężko było wtedy mówić.
Dokładnie, Polski tu nie było, tutaj było Cesarstwo Niemieckie. Te ziemie, tutaj przypomnę, że na początku wieku XVIII dostały się pod władanie państwa pruskiego, Królestwa Pruskiego. I taka sytuacja miała miejsce. Później Królestwo przekształciło się w Cesarstwo, później w III Rzeszę i do 1945 roku mieliśmy tutaj państwo niemieckie od Stargardu do granicy przed wybuchem I wojny światowej do granicy z Niemiec z Rosją carską było około 125 kilometrów. Stargard leżał w granicach państwa niemieckiego, mieszkali tutaj Niemcy i mieszkańcy Stargardu służyli oczywiście w armii niemieckiej. Był garnizon niemiecki w Stargardzie. Do wybuchu I wojny to były czerwone koszary. Tutaj też stacjonował 9 pułk grenadierów hrabiego Gneisenau, noszący przydomek Kołobrzeskiego. I ten pułk w sierpniu 1914 roku wyruszył na front zachodni, żeby walczyć przeciwko Francuzom, Anglikom, Belgom.
Czerwone koszary, o których pan wspomniał, to temat tak naprawdę chyba nawet na osobną audycję, ale budynek zachował się wręcz w doskonałym stanie. Po dziś dzień jest siedzibą wojska. Jaką rolę odgrywał na przestrzeni właśnie I wojny światowej i zaraz po?
Czerwone koszary wniesiono w latach 80. XIX wieku i po dziś dzień pełnią właśnie funkcję stacjonowania jednostek wojskowych. Pełnił rolę przede wszystkim miejsce stacjonowania sztabu i dowództwa pułku oraz 3 batalionów. Kiedy żołnierze 3 bataliony wyruszyły na front, to w tych koszarach trafiały kolejne roczniki powoływane rezerwy armii niemieckiej i tutaj były szkoleni i wysyłani jako uzupełnienie stargardzkiej jednostki i też innych jednostek armii niemieckiej.
Czy można mówić o jakimkolwiek wątku stargardzkim w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości?
Pytanie, no, łatwo odpowiedzieć, że nie, tak, tutaj żadnych...
Ale paść musiało.
Odniesień nie ma. No można znaleźć odniesienie, że stąd mamy na przykład na terenie powiatu pomniki upamiętniające poległych w I wojnie światowej, które stawiali mieszkańcy miast, wsi naszego powiatu i nie tylko zresztą naszego powiatu, ale w całych Niemczech takie pomniki się pojawiły. Na tych pomnikach mamy wypisane, wykute nazwiska i imiona poległych, daty urodzin, najczęściej daty śmierci, miejsce śmierci i są to daty najczęściej skrajne, żołnierze ginęli od 14 do 18 roku, ale są też daty żołnierzy wypisani, którzy ginęli w 1919 roku. Mogło to wynikać z tego, że albo ginęli od ran w lazaretach, albo też brali udział w działaniach wojennych jeszcze po zakończeniu I wojny światowej, czyli dajmy na to w powstaniu na terenie Wielkopolski mogli walczyć w strukturach armii niemieckiej, w strukturach Freikorpusów, czyli ochotniczych formacji armii niemieckiej, mogli walczyć w powstaniach śląskich.
Także czyli tutaj... jakby dobrze poszperać, poszukać jakieś tam związki byśmy tak, może mimo wszystko znaleźli. Wróćmy jeszcze do osoby marszałka Józefa Piłsudskiego. Jak to jest, że nawet dzisiaj po 100 latach ponad od tamtych wydarzeń, jego postać cały czas, jak wspomnieliśmy na samym początku, rozpala te polityczne emocje. Czy przez ten czas nie można było ugruntować i wiedzy i uporządkować faktów na temat jego roli faktycznej w, nie tylko w odzyskaniu niepodległości, ale i w kształtowaniu państwowości polskiej w taki sposób, żeby ta wiedza była jakby jednolita i spójna dla wszystkich, czy to jest nadal kwestia interpretacji, ideologii i tak dalej?
No to by było zabójstwo dla historii, gdybyśmy to wprowadzili.
Nie da się pan podejść.
Ujednolicenie i stworzenie jednej wersji wszystkich wydarzeń i stworzyli z każdej osoby historycznej...
Czemu? W PRL-u to jakoś działało.
brązowej postaci, która ma albo same skazy, albo same superlatywy, można o niej mówić. Także to jest, że tak powiem, pożywką dla historii, że można od nowa pisać te rzeczy, które już były, wydaje się, że opisane w całości, całkowicie i kompletnie. I można, oczywiście, jeżeli ma się podstawy źródłowe, przewracać to, co się wcześniej ustaliło.
No ale nomen omen, chociażby my rozmawiamy na ulicy imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, która zastąpiła poprzednią nazwę Armii Czerwonej. Więc chyba było wtedy dość jasne dla wszystkich, kto tutaj powinien figurować na tabliczkach.
Piłsudski w Polsce Ludowej do 1989 roku nie był postacią dobrze postrzeganą. Oczywiście dostrzegano jego rolę w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, ale późniejsze oczywiście ocenianie jego rządów było jak najbardziej skrajnie negatywne i przewrót majowy i zwycięstwo oczywiście z bolszewikami pod Warszawą. Także było stawiane in minus dla tej osoby. No dzisiaj marszałek Piłsudski ma swoje miejsce w historii Polski i w nazwach ulic, placów jak najbardziej funkcjonuje i na pewno należy mu się to za to, co uczynił dla odzyskania przez Polskę niepodległości.
A kto był największym sprzymierzeńcem Piłsudskiego w czasach, kiedy dokonywały się wszystkie zmiany, o których rozmawiamy? Bo mówiliśmy o przeciwnikach, mówiliśmy o różnorodnych ocenach tej postaci, a kto mu tak naprawdę sprzyjał i nigdy go nie opuścił w tej walce?
No przede wszystkim ci żołnierze, którzy służyli pod nim, pod jego rozkazami w okresie tworzenia legionów polskich, w pierwszej i trzeciej brygadzie legionów walczących na frontach Austro-Węgier z Rosją w czasie I wojny światowej. To była praktycznie po odzyskaniu niepodległości, to był trzon polskiej generalicji. I tutaj miał, że tak powiem, wsparcie.
To jeszcze poteoretyzujmy na koniec. Gdyby marszałek Piłsudski nie zmarł w roku 1935, przewodził Polsce podczas konfliktu już z III Rzeszą i de facto podczas wybuchu II wojny światowej, myśli pan, że nasze losy miały szansę się inaczej potoczyć?
No, ciężko powiedzieć oczywiście, bo tutaj każdy sobie może stworzyć pewną teorię i się jej trzymać, bo znajdzie na to pewne uzasadnienia. Ja myślę tutaj, że jeden człowiek nie mógł tutaj odegrać jakiejś decydującej roli i kwestia dogadania się z bolszewikami, czyli Związkiem Radzieckim, czy też z hitlerowskimi Niemcami, musiała nieść ze sobą koszty. Jakie, tego nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć. Czy one byłyby mniejsze od tych, jakie ponieśliśmy w czasie II wojny światowej, czy większe? No znamy historię chociażby Czechosłowacji, tak? Która
na przykład
była w stanie się dogadać, no oczywiście pod przymusem z Niemcami. Później też próbowała się dogadywać z Związkiem Radzieckim, aczkolwiek to też się tak szybko się to skończyło i tutaj no może to jest gdybanie i tutaj naprawdę można tyle teorii wysnuć, tyle argumentów wysunąć, że każda teoria mogłaby zaistnieć w rzeczywistości.
Dlatego właśnie staramy się nie zabijać historii i pisać ją na nowo. Ale na przykład taki sojusz, czy taki kompromis, jaki Francja zawarła z Niemcami, raczej po polsku to by się nie sprawdziło.
No, jak już mówiłem tutaj wcześniej, położenie geograficzne też dyktuje pewne zachowania polityczne, militarne.
No w kontekście II wojny to już chyba gorzej być nie mogło z tym położeniem.
No, to położenie się nie zmienia po dziś dzień. Może co gorsze, ale to było, jest i tak będzie. I tutaj nie możemy, że tak powiem, grymasić na to, bo nie jesteśmy w stanie się przenieść w inny wymiar.
No niektórzy próbują.
No tak. No. Ale no, czy Piłsudski był ratował Polskę przed tym, co się stało w 1939 roku, to myślę, że moim zdaniem nie.
a ja ze zdaniem się wstrzymam, pan pozwoli na koniec. Bardzo dziękuję za tę interesującą rozmowę na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. Mam nadzieję, że rozświetliliśmy nieco temat, zwłaszcza młodszym słuchaczom, a pomógł nam w tym Andrzej Bierca z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.